będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza proklamacja aktu przyjęcia Jezusa za Króla i Pana ma wymiar fundamentalny dla całego naszego społecznego życia. Katolicy wyrazili w ten sposób swoje zobowiązanie do budowania Królestwa Prawdy, czyli Polski jako społeczeństwa opartego na prawdzie. O tej specyfice Królestwa Chrystusa także chrześcijanie czasami zapominają. Dość przypomnieć wsparcie przez chrześcijan z prawie całej Europy udzielone pseudochrześcijańskiemu zakonowi krzyżaku. Nawracali oni mieczem, a nie prawdą. Co to zatem miało wspólnego z Królestwem Prawdy? Ale i dzisiaj zdeklarowani chrześcijanie niekiedy też zapominają o zobowiązaniu do budowania na prawdzie rozmaitych dziedzin naszego społecznego życia. W ostatnim numerze znakomitego krakowskiego tygodnika Wpis dr inżynier Antoni Dzięba, nie muszę go tutaj przedstawiać, ubolewa nad sposobem myślenia i działania części polskich prawników z katolickich uczelni. Nie zechcieli bowiem pomóc swoimi kompetencjami w przygotowaniu poprawnego projektu pełnej ochrony życia człowieka przed narodzeniem. Czy to nie była konkretna obrona Królestwa Prawdy? Skąd zatem taki zaskakujący opór części środowisk prawniczych, nawet z katolickich środowisk? Nie tylko zresztą w tej sprawie, ale prawie każdej innej w naszym kraju. Nawet cenieni przez nas politycy, jeżeli tylko są prawnikami, przyjmują specyficzny sposób myślenia i działania odnośnie do takich regulacji prawnych, które wzbudzają silne społeczne kontrowersje. Przykładem mogą być ostatnie wydarzenia około obywatelskiego projektu w pełni chroniącego życie człowieka przed narodzeniem. Widzieliśmy chyba zakłopotanie niektórych naszych prawników. Odnosiłem wrażenie, że borykają się oni nie tyle z własnym sumieniem, co z zawodowymi kompetencjami. Co powinien robić prawodawca, jeżeli jakaś sprawa wzbudza silne społeczne kontrowersje? Co radzą czytane podczas studiów podręczniki akademickie? Jeden z tych podręczników został napisany przez byłego wojewodę, wtedy z formacji aktualnie rządzącej, ale dzisiaj jeden ze śmiertelnych jej wrogów. Z jego podręcznika w dalszym ciągu uczą się prawa tysiące polskich studentów, przyszłych prawników, adwokatów, sędziów, radców prawnych, ale także polityków, czego już się wyuczyli. Ostrzega się w jego książce przed tak zwanym moralizmem prawnym i paternalizmem w tworzeniu prawa. Moralizm prawny ma polegać na narzucaniu przez prawodawców, władzę ustawodawczą, inaczej myślącym, własnych przekonań moralnych prawodawcy, bo jakoby służy to dobru wszystkim. Z kolei paternalizm to narzucanie wszystkim przez prawodawcę, także inaczej myślącym, jego własnych przekonań moralnych, jakoby dla dobra tych, których prawo dotyczy. Na przykład postulowany zakaz handlu w niedzielę miałby być motywowany paternalistyczną motywacją, jakoby niechęcią do faktu, że ludzie spędzają niedzielę na zakupach, zamiast poświęcać się życiu rodzinnemu. W moralizmie i paternalizmie traktuje się zatem innych jako gorzej myślących, wręcz niezdolnych do poprawnego myślenia, niczym bezradne dzieci. Koniec końców pan profesor jednej z wpływowych polskich uczelni opowiada się za teorią, którą nazwano moralną neutralnością prawa. Prawo ma dbać o swobodę działania dla wszystkich, a nie o jakąś niezależną od nas prawdę. Prawdę także o dobru. I tu właśnie leży fundament całej omawianej etyki prawniczej, którą widać zaczytują się polscy prawnicy i politycy. Zdaniem pana profesora nie ma prawdy o dobru, z którą każdy człowiek, każda istota rozumna powinna się liczyć. Stąd też na przykład w sprawie aborcji proponuje autor akademickiego podręcznika odstąpienie od, cytuję, wymuszania na kobietach poświęcania się czyli zakazywania aborcji. Jakbym zatem słyszał niektórych polityków, którzy chyba uczyli się prawa od pana profesora, ale to nauczanie nie jest królestwa prawdy. Jeśli zatem mamy pozostawić po sobie poprawnie myślących o prawie prawników, to trzeba zacząć od przekonywania, że także prawo mieści się w obrębie królowania prawdy. Szczęść Boże!